Rozdział 9. Cień. Jako pierwsza dama znalazła się pani w roli, którą trudno komukolwiek zrozumieć. W końcu była pani jedyna w kraju. Czy ta praca, bycie aktywną pierwszą damą, wiąże się z osamotnieniem? Po części tak. Po wielu godzinach spotkań z dziesiątkami osób wracałam do pałacu, gdzie zarówno mąż, jak i Oleńka byli zajęci swoimi sprawami, pozamykani w swoich przestrzeniach. Czasem chciałam się wyżalić, coś przedyskutować, wspólnie zjeść posiłek czy obejrzeć jakiś odstresowujący film, ale nie było z kim. Podejmowanie bardzo wielu decyzji i przyjmowanie wyzwań zależało wyłącznie ode mnie. Bardzo trudne było odmawianie wielu prośbom, które, choć zasadne, nie miały szansy na dofinansowanie. Aż trudno uwierzyć w to, że kiedy zdecydowałam, że chcę funkcjonować na pełnych obrotach jako małżonka pierwszej osoby w państwie, właściwie nie miałam narzędzi do tej działalności. Pierwsza dama to nie jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie posiadając jakiegokolwiek budżetu, niewiele byłam w stanie zrobić. Musiałam stworzyć organizację, moją fundację, która oficjalnie mogła zacząć zbierać środki na realizację celów. Kolejna rzecz. Planowanie wizyt, zaproszenia, wyjazdy. W pewnym momencie spotkania Olka i moje zaczęły się na siebie nakładać, a wiadomo, że na niektórych powinnam znaleźć się u boku męża. Moje sprawy musiały być więc uzgadniane z kancelarią prezydenta. Musieliśmy współdziałać. Wyobrażam sobie, jakie mogło z tego wszystkiego powstać zamieszanie. Na szczęście mogłam liczyć na pomoc Aleksandry Jakobi. Pani Ola rozpościerała nade mną skrzydła, układała kalendarz spotkań i była niezwykle kompetentna. Miałam mnóstwo zobowiązań międzynarodowych, więc trzeba było je mądrze i wielostronnie koordynować. Zastanawiam się, gdzie w tym wszystkim jest czas dla siebie, nawet na fryzjera czy kosmetyczkę. Czy mogła pani gdziekolwiek sama wyjść? A może mocniej, czy były takie momenty, że chciała pani po prostu z pałacu uciec? Były. A kiedyś to dopiero wpadłam na pomysł. Jaki? Moja przyjaciółka Małgosia była przedstawicielką firmy Guerlain, która miała salon niedaleko na parterze gmachu Teatru Wielkiego. Odpoczniesz, zrelaksujesz się, wklepiemy jakieś kremy, kusiła. Chłopcom z ochrony powiedziałam, na dzisiaj koniec. O 18:00 ubrałam się w dżinsiki, sportowe buty, wzięłam koszyk z kwiatami dla Małgosi i poszłam sobie na zabieg nawilżający. Daleko jednak nie uszłam. Kiedy przekraczałam biuro przepustek, rozległ się alarm. 02 sama opuszcza pałac. Natychmiast podjechały dwa samochody na kogutach. Panowie odwieźli mnie do salonu i przywieźli z powrotem. Czyli zero swobody. Rzeczywiście swobody nie było. Wspomniałam już, że bardzo lubiłam prowadzić samochód. Na początku prezydentury miałam swoją ukochaną Mazdę. Zostawiłam ją sobie, bo pomyślałam, no dobra, po całym dniu pracy wsiądę w samochodzik i pojadę do koleżanek. Szybko okazało się, że to nierealne. A co więcej, bezsensowne. Dlaczego? Po pierwsze, gdyby się zdarzył jakikolwiek wypadek, najdrobniejsza stłuczka, zrobiłaby się z tego afera na 10 fajerek. Po drugie, za mną i tak jechałaby ochrona, więc prościej jechać razem. Po roku samochód sprzedałam. Stał bezużyteczny. Ale kiedyś użyłam jeszcze innego fortelu. Robi się coraz ciekawiej. Gdy moja rodzina przyjechała latem do Juraty, włożyłam perukę, zaplotłam warkoczyki, potem czapka, okulary i wyszłam z domu. Udało się. Nierozpoznana wyjechałam poza bramę i dotarłyśmy z siostrami do Gdyni, do centrum handlowego, bo dziewczyny chciały zrobić zakupy. Chodzę, nikt mnie nie rozpoznaje, nie zaczepia, jest bosko. Ale z tyłu głowy mam przez cały czas, Jezus Maria, ci moi chłopcy borowcy nic nie wiedzą. Źle się czułam z tą ucieczką, bo przecież doskonale wiedziałam, że ta ochrona po coś jest. W końcu to ich praca. Moich chłopaków bardzo lubiłam. Ceniłam zarówno tych z bezpośredniej ochrony, Roberta, Mariana, Maćka, jak i dwóch kierowców, Mariusza i Piotrka. Świetni ludzie. Pracowali także w grupach przygotowawczych. To był mały zespół, byliśmy blisko i miałam poczucie, że dając nogę, postąpiłam źle. Potem myślałam tylko o tym, żeby nic się nie zdarzyło, bo to oni mieliby nieprzyjemności. Taki numer zrobiłam raz. Nie na darmo chłopcy nazywali nas mama i tata. Naprawdę? Tak. Widzę, że panią to poruszyło. Dowiedziałam się o tym nie tak dawno. To zabawne słyszeć. Mama wychodzi z pałacu, tata dołącza do gości. No więc co to za mama, która wychodzi i sprawia kłopoty swoim dzieciakom? Czego nie zrobiła pani nigdy przez te 10 lat? Nigdy przez całą dekadę nie wybrałam się z koleżankami na żadną imprezę, do kina czy do teatru. Nigdy nie siedziałam w kawiarni. Przez pierwsze 5 lat powtarzałam sobie: po prezydenturze zrobię to, po prezydenturze. Jeszcze tylko 4, 3, 2 lata i jeszcze rok. Potem przyszła kolejna kadencja, a ja miałam poczucie, że przyjmuję na siebie określoną odpowiedzialność i powinnam się jej ściśle trzymać. Kiedy kończyła się druga kadencja, obiecywałam sobie: jak z tego pałacu wyjdę, jak się z dziewczynami umówię, siądziemy sobie w jakimś ogródku. Ale to się nie zdarzyło. To panią rozczarowało? Nie, raczej nie. Mam świetne grono przyjaciółek. Od czasu do czasu chodzimy do muzeum, na wystawę, do kina, idziemy do knajpki. Najczęściej jednak spotykamy się w warunkach domowych. Bo kiedy jesteśmy w centrum handlowym, jedziemy schodami ruchomymi do kina, od razu ktoś wyciąga z kieszeni telefon, robi nam zdjęcie, a potem sprzedaje moją prywatność serwisom plotkarskim. Nagłówek? Kwaśniewska buszuje po sklepach. Oczywiście nikt nie pyta mnie, co się dzieje. Jakiś mądry w redakcji podpisał zdjęcia i cześć. Ciągle mam poczucie, że pewnych rzeczy mi nie wypada. I tyle. Czy przyszedł taki moment, w którym pogodziła się pani z całkowitą utratą prywatności? Czy w ogóle z czymś takim można się pogodzić? Trzeba z tym żyć po prostu. Najbardziej bolesne były momenty już po prezydenturze. Na krótki czas wsiadłam do auta. Prowadzę samochód, a tu ludzie zatrzymują się albo podjeżdżają do mnie na wstecznym, opuszczają szyby. Jezus, pani Kwaśniewska, pani prezydentowo, to pani? Po powrocie do domu mówiłam: boję się tego miasta. Tak się pozmieniało, jest dla mnie nie do ogarnięcia. No i na okrągło ktoś siedział mi na plecach. Na początku wydawało mi się, że to paparazzi. Ale okazało się, że to nie oni za mną jeżdżą, tylko ABW. Byłam regularnie śledzona, zwłaszcza kiedy jechałam z dwoma psami do Puław, a potem do Kazimierza, do mojej przyjaciółki Marysi Jaworskiej, żeby posiedzieć sobie w ogrodzie. Pieski mogły się tam wybiegać. Domyślam się, że nieprzypadkowo wspomina pani o tym miejscu. Od 2006 do 2007 roku, a potem w latach 2016-2022 ciągnęła się sprawa willi Kwaśniewskich w Kazimierzu Dolnym. Złożyły się na nią działania służb, sprawdzanie państwa dokumentów finansowych, inwigilacja, życie na podsłuchu, wreszcie upublicznienie materiałów ze śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Katowicach. Agent CBA Tomasz Kaczmarek przyznał po latach, że miał wytworzyć przeświadczenie, że ten dom należy do państwa. Śledztwo w sprawie państwa majątku zostało umorzone w lipcu 2022 roku. Życie na podsłuchu jest okropne, a opublikowanie moich prywatnych rozmów, łącznie z fragmentami dotyczącymi zdrowia, to przekroczenie wszelkich granic. Wszelkich. Nikomu poza mną, żadnemu prezydentowi lub jego żonie, osobie publicznej, nic podobnego na taką skalę się nie zdarzyło. Kiedy szłam do lekarza, nie zgadzałam się nawet na wysyłanie wyników pocztą elektroniczną.
Ale podsłuchy w państwa życiu pojawiły się już wcześniej. Opowiadała pani o zdarzeniach z 1995 roku. Tak, a potem, ledwo prezydentura się skończyła, zaczęły się paskudne rzeczy. Także wobec fundacji. Już w 2004 roku fundacja stała się obiektem zainteresowania Komisji Śledczej do spraw PKN Orlen, która domagała się udostępnienia informacji na temat przychodów porozumienia bez barier. Twardo odpierała pani pojawiające się zarzuty. Doprecyzujmy. Komisja ta została powołana do zbadania, cytuję, zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych, dawny UOP, do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków zarządu PKN Orlen S.A. I raptem fundacja znalazła się w samym środku tego zamieszania. Przez cały czas od końca prezydentury coś się wokół porozumienia bez barier, a właściwie wokół mnie, działo. W 2007 roku ABW weszło do naszej siedziby. 10 panów w kominiarkach zabrało wszystkie dokumenty i twarde dyski. To straszne. Człowiekowi opadają ręce. Nie widzę powodu, dla którego miałabym być tak bardzo napiętnowana. Za co? Za działania filantropijne? Na to wygląda. Fundacja to nie jest miejsce, w którym zarabiam jakiekolwiek pieniądze. Cała rada fundacji i ja jesteśmy wolontariuszami. Wszystkie moje honoraria wpłacałam na konto fundacji. Od państwa nie dostałam na to żadnych pieniędzy, chociaż w wielu obszarach to państwo wyręczaliśmy i wyręczamy. Stypendia, profilaktyka zdrowotna, dofinansowywanie obozów rehabilitacyjnych, remonty szpitali i tak dalej. Tak jak opowiadałam, moje duże inicjatywy, choćby szkoły tolerancji, powstały dlatego, że chodziłam na spotkania i pozyskiwałam środki, czy występowaliśmy o granty za granicą. Od wielu lat przeprowadzamy także metamorfozy w domach pomocy społecznej, kąciki babci i dziadka. Kreujemy przytulne, schludne miejsca, tworzymy namiastkę domu, można w nich spędzać czas wolny i przyjmować gości. Przecież to tak naprawdę także zadanie państwa. A w 2005 roku, dzięki porozumieniu bez barier, stanął nowy budynek Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku. Przekazywaliśmy duże kwoty dla szpitali i jednostek służby zdrowia w całej Polsce. Kiedy odwiedziłam oddziały onkologii dziecięcej w Gdańsku, byłam w szoku. Nigdzie w kraju nie widziałam, żeby dzieci przebywały w tak złych warunkach. Tak więc nie miałam wątpliwości, że największy i najdroższy projekt fundacji powstanie właśnie w Gdańsku. Budżet Ministerstwa Zdrowia stale był, i zresztą ciągle jest, niewystarczający. Jakby tej kołdry nie naciągać, nogi zawsze wystawały. Wydaliśmy 6 książek na temat zdrowia i profilaktyki, 7 w 2023 roku o samotności. Ciągle coś robimy. Czy ma pani poczucie, że działalność pani fundacji budziła i budzi nieufność? Nie. A na pewno nie nieufność milionów Polek i Polaków. Gołym okiem widać, na co zbieraliśmy i wydawaliśmy pieniądze. I zaświadczyć mogą o tym beneficjenci, instytucjonalni oraz osoby fizyczne. Pomagaliśmy wszystkim. Nigdy nie pytaliśmy o barwy partyjne. Nie dzieliliśmy ludzi na swoich i tamtych. Zresztą, skoro po tylu latach od końca prezydentury mojego męża wciąż jestem wskazywana w rankingach jako pierwsza dama, która najlepiej wypełniła swoją funkcję, to myślę, że dobrze mi poszło. Jeździłam po całym kraju, ludzie wiedzieli, że jestem naturalna, że nie robię nic pod publiczkę, że moje działania wypływają z głębi serca i są dla nich. Do dzisiaj w wielu miejscach słyszę, pani prezydentowo, mamy motylkowy szpital dzięki fundacji. Nasze dzieci dostały dofinansowanie, wyjeżdżały w świat. Skończyła się prezydentura, mogłam powiedzieć, fajnie było. PR dobrze zadziałał, to by było na tyle, cześć. Ale przecież jako fundacja działamy nieprzerwanie od 1996 roku. 28 lat. To szmat czasu. Bardzo panią bolą te podejrzenia wobec fundacji. Tak, bo fundacja nie jest dla mnie synekurą. Jest zupełnie odwrotnie. To miejsce, któremu oddaję moje pieniądze. Od niemal 30 lat staram się budować dobre imię Porozumienia Bez Barier, bo tylko dzięki niemu możemy liczyć na wsparcie darczyńców i sponsorów. Kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, wiele osób chciało przekazywać dużą pomoc przez nas. Miało do nas zaufanie, bo mamy czyste ręce. Nasza fundacja to transparentne miejsce. Ale przez te lata nie brakowało momentów, w których czułam się bezradna wobec skali zarzutów i mogłam tylko pytać, po co ja to wszystko robię? Zadawanie sobie takich pytań po tylu latach pracy chyba musi wiązać się z psychicznym i fizycznym kosztem. Mam swoje problemy ze zdrowiem. Niekończący się stres wynikający z różnych sytuacji na pewno mnie obciążał i obciąża. Nie jestem osobą, która ma twardą skórę. Kiedy odczuła to pani najbardziej? Gdy wokół mojego męża organizowano nagonkę, przekazywano nieprawdziwe informacje, które łamały serca nas wszystkich. Koszmarem była komisja do spraw Orlenu. To nigdy nie spływa po człowieku. Do teraz docierają do mnie i przerażają mnie informacje na temat postępowania prokuratorskiego, które toczyło się w Katowicach przeciwko fundacji. To była totalna mistyfikacja. Próbowali na siłę udowadniać, że muszą dziać się u nas jakieś przekręty. Zabrało mi to kawałek życia i odarło ze spokoju. Trudno uwierzyć, ile osób zostało przesłuchanych, rodzice, dzieci. Myślę sobie też, ile publicznych pieniędzy wydano na bezsensowną walkę z Kwaśniewskimi.